Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że w tak nieprzyjemną aurę znaleźli Państwo chwilę czasu i przyszli tutaj z nami spotkać się i porozmawiać o historii Żydów w Polsce, o tym, jak szukali tożsamości, jak wyglądało w poszczególnych pokoleniach żydowskich. Chciałabym przede wszystkim Państwu i podziękować za przyjście, ale także powitać nie tylko w imieniu wydawnictwa Anagram, ale również w imieniu oczywiście Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, który dofinansował nam książkę, także bardzo serdecznie im za to dziękuję. Nie wiem, czy jest z nami pan Jan Jagielski, z tego co wiem miał być, także bardzo serdecznie na ręce pana Jagielskiego składam podziękowania za pomoc niezwykłą. Bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście muzeum za zorganizowanie tego spotkania i za ogromną pomoc. Oczywiście tutaj tych podziękowań będzie za chwilę padało więcej. No i oczywiście przede wszystkim witam panią Rutę Pragier i dziękuję za to, że obdarzyła mnie przede wszystkim taką zaufaniem, tak? Że ta książka się ukaże, że będzie ładnie wydana i że sobie z nią poradzimy. Jest z nami również Marcin Orliński, który będzie mnie wspomagał w dzisiejszym spotkaniu, będzie zadawał...
Dzień dobry Państwu.
Krótkie, długie, trudne, łatwe pytania, zobaczymy. Jurek Łazewski przeczyta fragmenty z tej książki Żydzi czy Polacy. To jest książka, zresztą tak szybko powiem, która ukazała się w którym roku? W 61. 71.
92.
O matko, 92. Właśnie, w 92 roku po raz pierwszy. Jest to wznowienie, ale jest to wznowienie uzupełnione o nowe wywiady, o wywiady z osobami, z bohaterami tej książki w 2016 roku, czyli te wywiady pokazują, jak bardzo zmieniło się podejście do tożsamości żydowskiej, do korzeni. Myślę, że to będzie dużą inspiracją dla nas wszystkich, taką podstawą do... Ja mam nadzieję, że w ogóle ta książka będzie obowiązkowa w szkołach dla młodzieży o tolerancji, przy nauce o tolerancji. I są jeszcze oczywiście tutaj uzupełnione są o zdjęcia i tu chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim panu Krzysztofowi Bielawskiemu za to, że udostępnił mi zdjęcia. Bardzo dziękuję i za ogromną pomoc, którą no tak naprawdę bez pana Krzysztofa wiele, no taka jest prawda, siedzieliśmy, mailowaliśmy, podpisy tworzyliśmy wspólnie. Jest z nami także Dominika Świątek, która uświetni ten nasze spotkanie dodatkowo tekstami Glinczanki. Myślę, że to będzie ładnym zaakcentowaniem dzisiejszego spotkania. Także witam Państwa serdecznie i oddaję głos przede wszystkim naszej bohaterce.
Witam raz jeszcze, bardzo dziękuję za wprowadzenie. Pretekstem naszego spotkania jest książka Żydzi czy Polacy. Jak wspomniała Magda, jest to drugie wydanie. Pierwsze ukazało się w 1992 roku. I chciałbym od razu zapytać, być może to będzie najpierw pytanie właśnie do wydawcy. Czym różnią się te wydania? Oprócz tego, że w ostatniej części książki pojawiły się rozmowy przeprowadzone w 2016 roku, i rozumiem, że zdjęć w poprzednim wydaniu też nie było, a w każdym razie tych zdjęć. Czy są jeszcze jakieś różnice redakcyjne, edytorskie?
Edytorskie, no wiadomo, to czasy się zmieniły, jest w innej formie się wydaje teraz książki. Doszłam do wniosku z panią Rutą, że zdjęcia będą miłym akcentem, dopełnieniem, ponieważ chciałam bardzo, żeby ta książka dotarła także do młodzieży. My będziemy z panią Rutą 12 w Legionowie w jednej ze szkół miały spotkanie autorskie z młodzieżą i mam nadzieję, że to będzie taki pierwszy, to będzie taki początek spotkań właśnie w szkołach. Dlatego zdjęcia są dość ważne, że to nie są tylko wywiady, ale również jakieś graficzne rozwiązania. To też ma, poza tym dzięki temu dowiadują się czegoś więcej, tak? Że to wtedy nabiera jakiegoś większego jeszcze sensu, tak mi się zdaje. A tak poza tym to jest wszystko to, co pani Ruta całe lata zbierała, rozmawiała i jeszcze w 2016 ją zmusiłam do tego, żeby, zmusiłam w cudzysłowie oczywiście, żeby przeprowadziła kolejne wywiady. Także Może pani jeszcze, Ruta, tutaj dopowie nam.
No, ja chciałam podziękować przede wszystkim wydawnictwu, bo wydawnictwo ponosi ryzyko finansowe. A nie jest to książka, która jest romansowa, czy jakaś taka mogąca liczyć na bardzo dużą sprzedaż. Natomiast kiedy zaczynałam ją pisać, to zastanawiałam się, dlaczego właściwie ludzie piszą książki. I tak sobie pomyślałam, no może dlatego, że mają jakąś historię do opowiedzenia. Może po prostu chcą być sławni. Ale czasami zasiada się do pisania również z powodu pytań zadawanych sobie. I taki właśnie był początek tej książki. No bo tak, jestem polską Żydówką. No dobrze, wiem o tym, ale co to właściwie znaczy? Nie znam hebrajskiego, rozmawiam, kłócę się, wściekam się po polsku. Nie jest moją religią religia mojżeszowa. Co do obyczajów, oczywiście inaczej jest w domach katolickich, polskich, ale ja też lubię mieć choinkę. Więc właściwie, jeżeli nie ma się religii, państwa, języka, to na czym to polega? Co to jest, to bycie polską Żydówką? Odpowiedź jest jedna, jest to świadomość. Ale czym jest świadomość? Czy to można dotknąć, powąchać? Coś konkretnego? Nie, to nie jest niczym konkretnym, ale jednocześnie jest czymś niesłychanie silnym. Właściwie przenika całe życie. Na czym polega? No i trochę inna historia narodu, trochę inna historia rodziny. Także to, że człowiek może być zaatakowany z tego powodu w społeczeństwie. To się bardzo rzadko zdarza, ale w świadomości to jest. To jest. No i wobec tego chciałam zadawać te pytania nie tylko sobie, ale także innym, moim rozmówcom, jak inni to odbierają. I złożyły się na tą książkę wobec tego wywiady z ludźmi różnych pokoleń. Najstarsi to są ci, którzy byli dorośli już przed wojną. To jest pokolenie Wielkiego Skoku. To znaczy oni wychodzili z domów tradycyjnie pogrążonych w religii żydowskiej, w języku, w obyczajowości i przechodzili, asymilując się, na drugi polski brzeg. Co zapewne nie było łatwe z różnych względów. Są tego ślady także w literaturze. Na przykład Strejkowski czy Baszewisa Zingera. Są takie rozmowy. No dobrze, zdecydowałeś się przejść, być zasymilowanym Żydem, być prawie Polakiem. Ale dlaczego to robisz? Myśmy 2000 lat pielęgnowali swoją tradycję. Starali się zachować tę tradycję, ten język, ten naród i ty nagle to wszystko odrzucasz. A jego rozmówca odpowiada, no tak, to były 2000 lat cierpień, ale komu to potrzebne? Po co? Co z tego wynika? My chcemy żyć normalnie, zwłaszcza dziewczyny chcą się uczyć, chcą nosić krótkie sukienki, chcą pracować jak wszyscy. Ta religia przestała już być czymś żywym. I to było najważniejsze w tym pierwszym pokoleniu, ta sprawa wielkiego skoku. Także sprawa antysemityzmu, bo to pokolenie z tym się spotykało. Następne pokolenie to powiedzmy ci, którzy byli dziećmi w czasach wojny, już zupełnie myślą inaczej. Dla nich to już jest wyłącznie sprawa świadomości. Nie muszą z niczym walczyć. To jest świadomość w sobie, ale jest ona bardzo silna. Ponieważ nie mają w domu tych tradycji katolickich, to mają takie poczucie, no nie tylko z tego powodu, bycia nie całkiem swoim wśród nie całkiem swoich. I mi się wydaje, że to jest najważniejsza różnica, że to jest najważniejsza rzecz, która określa polskich Żydów. Bycie nie całkiem swoim wśród nie całkiem swoich. Przy czym to pokolenie, tak jak Polacy, uważają za najważniejszą sprawę niepodległości. To jest coś, co żywi naród, co decydują jego duchowości. To tak polscy Żydzi taki stosunek mają do równości. Do równości i sprawiedliwości społecznej, ponieważ często o tę równość musieli walczyć i nie zawsze im się udawało. Natomiast ta idea socjalizmu, która niosła ze sobą poczucie sprawiedliwości społecznej, to im oferowała. I dlatego tak wielu mamy Żydów wśród ludzi lewicy. To oczywiście potem się komplikowało, bo jest sprawa udziału Żydów we władzy w Polsce po II wojnie światowej. I też każdy ma na to swoją odpowiedź. Ktoś mówi tak, czuje się za nich winny. Ktoś mówi nie, jestem odpowiedzialna tylko za siebie. Ktoś trzeci mówi nie, nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa, ale istnieje pamięć zbiorowa. Przy czym te losy w tym pokoleniu też się układało bardzo różnie, bo na przykład jedną z osób, która tutaj udzielę wywiadu, miała ojca aresztowanego w Rosji, polskiego komunistę zaaresztowanego w Rosji, który zginął tam w więzieniu. I ja ją pytam, słuchaj, oni ci zabili ojca, a ty do nich poszłaś, do ZMP. A ona odpowiada, no tak, rzeczywiście ojciec zginął, ale mama żyje, ja żyję. I ta idea jest słuszna. I ona miała bardzo dziwne, znaczy charakterystyczne i niełatwe i nieczęste przeżycia, bo była przewodniczącą ZMP, ta Marysia Borkowska, w swojej szkole. Była bardzo wyszczekana. Ale jak się zrobiła Solidarność, to ona doszła do wniosku, że Solidarność ma rację. I zapisała się do Solidarności, po czym była przewodniczącą Solidarności w tej szkole. Jakiś czas, bo właśnie była taka najbardziej wygadana i najbardziej interesująca się sprawami politycznymi. No ale to są ci starsi, natomiast ci młodsi, ci, z którymi robiłam wywiady również teraz, to są ludzie już zupełnie inni. Oni mówią, że oni chcą być Polakami i Żydami jednocześnie i nie zamierzają odcinać się od żadnej ze swojej połowy. Mówią, że ponieważ nie dostali religii w domu, to mają w tym miejscu dużą dziurę, to nie mają żadnej metafizyki. Czasami wracają do religii, ale często się z niej wycofują bardzo szybko. Ich potrzeba bycia razem to jest raczej potrzeba wspólnotowa niż metafizyczna, czy religijna, czy narodowa. I tak też organizują sobie życie. Spotykają się, robią sobie wspólny szabas albo wspólnie wyjeżdżają na jakieś wakacje, na wczasy. Są już dzieci biegają, robi się przyjemne takie wspólne towarzystwo. Chętnie też wyjeżdżają na wycieczki do Izraela, żeby zobaczyć, jak tam jest. Są pełni niepokoju, czy wchodząc z powrotem w to życie żydowskie, podczas kiedy nie mieli żadnych świąt w domu, żadnego przekazanego obyczaju czy religii, no jak oni się w tym odnajdą? Się okazuje, że ci inni, którzy też wrócili jakby do tej swojej podstawy, też mają za sobą takie właśnie życie, też sami zdecydowali o tym, że chcą być w jakiejś wspólnocie żydowskiej. Też nie mieli tych świąt, też nie mieli tej religii, też nie mieli tego obyczaju. Nikt nie jest inny niż pozostali. Chętnie jeżdżą na wycieczki do Izraela. Są takie organizowane przez ambasadę izraelską. I tam w tym Izraelu się rozglądają i potem mi opowiadają, że wcale nie czują z tymi Izraelczykami żadnej wspólnoty, że to są zupełnie inni ludzie. Jakoś tam silniejsi, bardziej głośni, no po prostu inni. I jedna z tych moich rozmówczyń, Agnieszka, która w tym Izraelu przed na pół roku została, mówi, w ogóle nie mogłam znaleźć przyjaciół. A jak znalazłam, to wiesz, kto to byli? Rosyjscy Żydzi. Z tymi miała najlepszy kontakt. Nie mogła tylko zrozumieć, dlaczego oni tak są za tym Putinem. No i właśnie te cztery ostatnie wywiady, ci młodzi ludzie teraz, którzy nie odcinają żadnej ze swojej połowy, uważają, że spokojnie da się pogodzić żydowskość z polskością, mówią, że dowiadują się nieraz późno o tym swoim pochodzeniu. Matka mówi im to, jak mieli 15 lat albo 44. No dlaczego? No bo myśleliśmy, że tak będzie dla was lepiej. No a pytam, a jak ty to przyjąłeś? A on mówi, a wiesz, z pewną radością. Z radością? Ta żydowskość zawsze była traumą. Dlaczego z radością? A, bo to jest mnie fajnie tak mieć coś takiego egzotycznego w korzeniach. No niech to jest mieć coś egzotycznego w korzeniach. Nie jest to już sprawa cierpienia, nie ma antysemityzmu, nie ma żadnych takich rzeczy. I jednym słowem wniosek jest taki, że tamci musieli walczyć o równość, ci starsi. My jakby nie musimy. Chcemy mieć swoją wspólnotę. Drugie pokolenie po Holokauście ukrywało się jakby ze swoją żydowskością, ale my nie. My się nie ukrywamy, ani się nie narzucamy. Po prostu uważamy, że to jest ciekawe i chcemy znać swoją historię i historię naszych rodzin. Po prostu robimy to, bo uważamy, że to jest ciekawe.
W ogóle przy tej okazji warto też wspomnieć, no bo jeszcze nie wszyscy z Państwa mieli okazję zajrzeć do książki, że rozmowy z tymi trzema pokoleniami polskich Żydów obejmują nie tylko tematykę stosunków polsko-żydowskich czy właśnie kwestii tożsamości, ale tak naprawdę właśnie te kwestie, no zasadnicze oczywiście dla książki, przeplatają się z historią powszechną. No, kiedy się czyta tę książkę, no to można sobie też nakreślić pewien obraz społeczeństwa polskiego od dwudziestolecia międzywojennego właściwie aż do dnia dzisiejszego. No i w międzyczasie pojawia się też taki rys historyczno-literacki, ponieważ właśnie te książki, o których pani wspomniała, między innymi właśnie Zingera czy Sandauera, omawia pani w jednej z pierwszych części. Czy chciałaby pani coś dodać do tej... Może właśnie pytanie o... Skąd pomysł właśnie na taką kompozycję, żeby na początku znalazł się taki rys, powiedzmy trochę historyczny, ale też historyczno-literacki?
Myślałam, że jak przy rozmowach, to są losy pojedyncze, osoby pojedyncze, tak warto znaleźć jakąś sumę. I ta suma najciekawsza jest w literaturze, bo w końcu to przez literaturę dochodzi się od doświadczenia osobistego do doświadczenia zbiorowego. Jest to opisane w taki sposób, że są przywołane zagadnienia, że jest pewne uogólnienie, a jednocześnie ta literatura pokazuje sprawy przez losy osobiste, stąd ta potrzeba.
Tam w tej pierwszej części też pani właśnie nakreśla ten taki podział, który potem się wyłania też z tych rozmów, właśnie jakie drogi w XX wieku wybierali Żydzi. Z jednej strony właśnie to była ta asymilacja, o której pani mówiła. Z drugiej strony potrzeba właśnie akcesu do takiej czy innej formy socjalizmu, również do komunizmu. No a z trzeciej strony właśnie idea Palestyny, więc to się idealnie rzeczywiście nakłada, ta literatura, którą pani omawia, z tymi rozmowami. Chciałem zapytać jeszcze, czy w ramach takich wstępnych, powiedzmy, pytań, czy napotykała pani z kolei na opór ze strony rozmówców? Czy każdy chciał odpowiadać na pytania o czasem traumatyczne przeżycia? Czy na przykład niektórzy odmawiali rozmowy?
Nie miałam. Znaczy, ja po prostu zwracałam się do swoich znajomych. To nie były telefony do jakichś nieznanych mi osób. Nie, nikt mi nie odmawiał. Ta sprawa przestała być taką sprawą bardzo gorącą i kontrowersyjną. Po prostu myślę, że społeczeństwo polskie na tyle się zmieniło, że po prostu sprawa, i tak ma niewiele jest Żydów, że ta sprawa przestała być kontrowersyjna i boląca. Ludzie chętnie rozmawiali.
Czy na tym kończymy pierwszą część, bo jeszcze jest bogaty program, więc na tym może tak zakończmy pierwszą część i wrócimy do rozmowy za chwilkę.
Dziękuję. Fragment z rozdziału Pokolenia międzywojenne. Artur Eisenbach, profesor, historyk, bezpartyjny. Dziś trudno sobie wyobrazić marazm przedwojennych małych miasteczek. Takim był właśnie mój Nowy Sącz. Wyjechać, uczyć się, poznawać świat, tego pragnęło się przede wszystkim. Ojciec był religijnym, choć nie ortodoksyjnym Żydem. Nosił marynarkę, nie kapotę. Ale do gimnazjum nie chciał mnie puścić, no i pieniędzy na to nie było. Wyjechałem do Krakowa. Zdałem maturę jako ekstern w 25 roku życia, bo trzeba było uczyć się i pracować. Dawałem korepetycje. Czy można było z tego wyżyć? Zależy jak. Były jadłodajnie, gdzie można było dostać obiad za 50 groszy. Przed wojną żyłem w Krakowie, Wilnie i Bielsku. Do Wilna pojechałem, bo było tam seminarium nauczycielskie. Nie zamierzałem być nauczycielem, ale tam można się było czegoś nauczyć. Najważniejsze było dawać sobie radę w takim życiu, które było zupełnie samodzielne, całkiem na własny rachunek. To było najważniejsze. Pochłaniało dużo więcej starań i myśli niż brudy antysemickie, które oczywiście były i w Krakowie, i w Warszawie. Chcieliśmy żyć, pracować, zdobyć wykształcenie, być lekarzami, adwokatami, wiedzieć o wszystkim, co się działo w świecie. Czytało się wszystko zachłannie, Tagorego, Romain Rolanda, Anatola França, wiadomości literackie. Działo się wtedy na świecie wiele, rewolucja rosyjska, rewolucja węgierska, wrzenie w Niemczech, powstawały nowe państwa. Lata 20. to był bardzo ożywiony okres, powstawało dużo nowych idei, nowych organizacji, rodziły się nowe myśli, także w sztuce, kubizm, fowizm, było w czym wybierać, życie umysłowe było bogate i żywe. Asymilacja. Jest wiele rodzajów asymilacji. Obyczajowa to nie to samo, co narodowościowa. Można mówić po polsku, nosić marynarkę, odejść od tradycji, a czuć się Żydem. Tylko czasem asymilacja bywa całkowita, aż do samounicestwienia. Fragment z rozdziału Już tylko świadomość, dzieci czasu wojny. Irena Ziółkowska, dziennikarka, emigrantka do Izraela, pracownica telewizji w Jerozolimie. Gdyby nie to, że pracowałam wtedy w telewizji, chyba nigdy nie wyjechałabym z Polski. Moja koleżanka w Instytucie Naukowym przeszła przez całe to marcowe błoto bez żadnych przykrości. A ja pracowałam w telewizji, która była rozsadnikiem tej propagandy, siedliskiem obrzydliwej atmosfery. Mój szef, wojujący antysemita, wymyślał mi różne zajęcia. Może koleżanka sprawdzi, czy jest połączenie z Kairem, może zrobi zestaw filmów o agresji izraelskiej. Jerzy Broszkiewicz kiedyś powiedział, no ale pani młodej, ładnej kobiecie nikt chyba przykrości nie robi. Czemu pani chce wyjechać? Bo nie chcę być starą, brzydką Żydówką w Polsce, odpaliłam. Czy decyzja wyjazdu była trudna? Bardzo. Długo się z tym nosiłam, tym bardziej, że mój ojciec jest Polakiem. Był stary. Zostawał tutaj sam. Jak mu to powiedzieć? Jak to przyjmie? Nie byłam w stanie żyć dłużej w tym fałszu i zakłamaniu. Któregoś dnia otwieram radio i słyszę, jak Gomułka mówi o piątej kolumnie. Nie widziałam tu dla siebie żadnych perspektyw i było jeszcze coś. W 1968 roku przyjechał do Polski Aleksander Bernfes. Znana postać, kręcił dla BBC film o zabytkach żydowskich. Pracowałam z nim i kiedy on zapytał moich szefów, co się tu u was dzieje, dlaczego dopuściliście do takiej antysemickiej kampanii? Oni mu odpowiedzieli, dlaczego pan tak mówi, przecież pracuje pan z redaktor Ziółkowską. Nic złego jej się nie dzieje, nikt jej nie wyrzuca. Miałam być dla nich alibi, no nie?
Czy teraz będzie występ? Tak?
Możemy tak. Poprosić bym teraz Dominika, żeby trochę przetasujemy nasze.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tutaj przez chwileczkę Państwu urozmaicić to spotkanie, chociaż jest bardzo ciekawie. Myślę, że to, co tutaj zaśpiewam, najbardziej pasuje do dzisiejszego spotkania, to są wiersze Zuzanny Ginczanki, której chyba Państwu przedstawiać nie trzeba. I to są właściwie fragmenty spektaklu, który miał miejsce 2 lata temu w Teatrze Żydowskim. Słoneczny mit, właśnie poświęcony Zuzannie Ginczance, oparty na jej wierszach. Koniec świata. Przekraśne wiśnie, czerwone jabłka i rubinowe pachnące serca. W zgięciach gałęzi toczą dojrzałość pocięte w słodkim spóźnieniu czerwca. Przebieram ręką kity badyli i czeszę dłonią chwaściastą zieleń, łagodna dobroć z milczącą ciszą w oddali we mgle siwej się ściele. Czekam bezwiednie, czekam na wieczór, który mi zalśni w księżyca mieczu. Czekam bezwolnie, czekam na noce, które się suną na gwiezdne zbocze. Czekam boleśnie, czekam bezsennie, aż dni i ranki przymkną promiennie. A gdy się spełnia moje czekanie, wiem, że nie na nie czekam. W snu rzadkich przerwach, w napiętych nerwach, w chaos cierpienia cisza się zmienia. W skupieniu szarym stoją zegary, lecz w bzłu w alejach kwitnie nadzieja. Z kwiatami bzami godziną płyną, bzówki ściew świście zerwał, zginął wiatr. O czterolistnych kwiatach koniczyn, smukłych strzelistych liliach dziewiczych i bzowych kwiatkach i pięciu płatkach, o łzie najczystszej synkopie ciszy opowiem. Były raz żółte miedziane gwiazdy, upadły z brzękiem w pokrzywne chwasty. Na płaskim liściu płucha i krzywa dźwiga je jedna smutna pokrzywa. I był raz księżyc, co się przepalał, aż się zamienił w okrągły talar. Upadł z dzwonieniem na wierzby wierzchu i tam zasypia sobie o zmierzchu. Została tylko jedna dziewczyna, biała, samotna, cicha i blada. Chodzi po świecie, chodzi po świecie, szepce, szepce, już koniec świata. Chodzi po świecie, chodzi po świecie, po wyszarzałym, zgasłym popiele. Łagodna dobroć z milczącą ciszą w oddali we mgle się ściele. Thank you.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Chciałbym zapytać jeszcze o tę asymilację. Jakie były oblicza asymilacji? Z jednej strony pisze pani w jednym miejscu, wielu asymilujących się Żydów przyjmowało punkt widzenia swych sędziów, wierząc, że chodzi o bycie w porządku, w cudzysłowie, o pewne cechy Żyda, a nie o znalezienie argumentów na rzecz antysemityzmu. Z drugiej strony, i to jest przykład z kolei z powieści Grynberga, narrator w powieści Grynberga pragnął zostać polskim pisarzem tematu żydowskiego. To znaczy utrwalić w języku polskim doświadczenia wojenne żydowskiego dziecka, które widziało zagładę. Być strażnikiem cmentarza, jak Strejkowski, asymilować się, lecz w szczególny, inny niż przed wojną sposób, zachowując tożsamość. Jak to wyglądało w przypadku pani rozmówców? Czy raczej właśnie chodziło o zachowanie tożsamości, czy dostosowanie się do zmieniających się warunków historycznych, społecznych?
Mnie się wydaje, że to było bardzo różnie w różnych wiekowo grupach. To znaczy na pewno tym, którzy się asymilowali przed wojną, chodziło przede wszystkim o życie w normalnym społeczeństwie, w normalny sposób, o zdobycie wykształcenia, o zdobycie zawodu. Natomiast to ta historia, że przyjmuje się jako własność świadomość antysemitów, którzy mówią, że Żydzi są, nie wiem, chciwi, brudni, nieuczciwi i tak dalej. Znaczy nie w tych najostrzejszych sprawach się przyjmuje tą świadomość, ale w jakiś sposób ta ogólna, nieprzyjemna aura oddziaływuje i chce się wobec tego na siłę pokazać, że ja nie jestem ten brudny, ja nie jestem ten nieuczciwy, ja nie jestem tym, któremu ten chciwy. No więc to jest sprawa wpływu jakiejś ogólnej atmosfery na człowieka. Po wojnie już tego nie ma. Po wojnie już tego zupełnie nie ma.
W przypadku tego pokolenia międzywojennego rzeczywiście takim głównym problemem była ta nierówność. To, na co na przykład Polacy w dwudziestoleciu międzywojennym zupełnie nie zwracali uwagi. To, o czym pani zresztą wspomniała. I być może stąd to zainteresowanie właśnie socjalizmem, który obiecywał równość, sprawiedliwość. I kiedy się czyta właśnie te wypowiedzi tych osób, które po wojnie zaczęły sympatyzować z komunizmem, z komunistami i zajmować różne stanowiska, również w okresie stalinizmu, no to rzeczywiście można to zrozumieć dopiero wtedy, kiedy się weźmie ten kontekst dwudziestolecia międzywojennego, bo nagle tej nierówności nie było, prawda? Nagle mogli rzeczywiście zajmować stanowiska, dostali pracę. I to jest jeden z argumentów chyba, tak? Który pada najczęściej.
To znaczy, to jest tak, jeśli chodzi o sprawy świadomościowe, to na pewno to było tak, że socjalizm uwodził Żydów, ponieważ obiecywał im tę równość. No i po wojnie rzeczywiście tę równość zdobyli. Była to duża różnica w stosunku do sytuacji przedwojennej, gdzie nie było, jak tam mówi Eisenbach, ani jednego profesora Żyda na uczelni, nie było Żydów sędziów, nie było Żydów na różnych państwowych stanowiskach. I myślę, że początek tej drogi do socjalizmu miał właśnie taki charakter. Natomiast potem, no to już ludzie, jak już byli na tych stanowiskach, jak już mieli rodzinę, to nie bardzo i nie zawsze chcieli z tego rezygnować. I to już nie była sprawa wyboru ideowego, tylko to po prostu no życie.
Chociaż te wybory też były bardzo różne, prawda? Bo
tak.
Niektórzy rzeczywiście rezygnowali, jakby otrząsali się po czasach stalinizmu. A niektórzy, pamiętam jedną z tych rozmów, nawet po 68 roku jeszcze nie chcieli rezygnować z legitymacji partyjnej.
No tak, no bo jak już człowiek się do czegoś przywiąże, bardzo trudno jest zrezygnować. No miało się coś, co życiu nadaje sens, prawda? albo miało się coś, co rodzinie daje dobre życie. Bardzo trudno jest zrezygnować. Nie jesteśmy tacy, żeby się wyłącznie kierować racją. My ludzie. No i tu w tym wypadku też tak było.
A czy rzeczywiście, tak jak wspomina jedna z osób, z pani rozmówców, komunizm też rzeczywiście zapełniał taką lukę po religii, w sensie takim wspólnotowym właśnie. Obiecywał rzeczywiście taką wspólnotę, no i partia taką wspólnotę oferowała.
Tak, oczywiście, i dlatego bardzo dużo ludzi w to poszło. Dużo też rezygnowało z tego, odchodziło. No, po prostu tak jest. Ale tą wspólnotę można w bardzo różny sposób organizować. No, w tej chwili to wiem, że ci najmłodsi, tam 20 parę lat, jest taka synagoga Elheim czy Etzheim, reformowana synagoga. I tam się właśnie odbywają jakieś spotkania, jakieś sobie szabes robią razem, albo święta robią razem, albo z dziećmi wyjeżdżają na wczasy. No i to jest taka organizacja wspólnotowa, która nie ma tego ideologicznego charakteru. Myślę, że jednak ten ideologiczny charakter w jakiś sposób jest związany z XX wiekiem, że my z tego po prostu wyrastamy.
Trzecią drogą, o której pani wspominała i o której wspominają rozmówcy, jest właśnie była ta idea Palestyny, która pojawiła się jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Jaki był stosunek pani rozmówców do tej idei?
Wiecie, moim zdaniem ta idea jest kompletnie wariacka. No. Z normalnego kraju wyjechać w jakieś piaski, gdzie nic nie ma. Ani państwa, ani pracy, ani w ogóle nic. Ale no właśnie ten początek XX wieku, to chyba wtedy były bardzo silne te takie ciągoty ku racjom, ku ideom. Ja rozmawiałam z ludźmi, to już nie do tej książki, ale tam na miejscu w Izraelu byłam. Rozmawiałam z kobietami, które przyjeżdżała, jedna z nich jest w tej książce, to była artystka operowa polska, ze Lwowa. I ona po prostu się zdecydowała na wyjazd do Palestyny. Izraela nie było, zaczynały się kibuce, ona trafiła do takiego kibucu. No to jest coś niesamowitego. To 50 ludzi, którzy próbują skopać piasek i zrobić z tego piasku ziemię, w której coś można posadzić i coś można wyhodować. I oni naprawdę decydowali się na takie życie i ciągnęli to latami. Jak jakaś kobieta chciała wyjechać do miasta, to dostawała spódnicę, bo spódnic było w tym kibucu dwie. A na co dzień chodziły dziewczyny w takich strojach roboczych. Jak któraś wyjeżdżała do miasta, to mogła sobie wypożyczyć spódnicę. I słuchajcie, i od tego zupełnie piachu, od tego niczego, oni tam zrobili piękne miasta, zrobili kwitnące kibuce. No, ale teraz to się wydaje, no już po prostu przyzwyczajamy się do rzeczywistości. Ale wtedy w międzywojniu, no to była idea zupełnie szalona i ja nie wiem, nie umiałabym, nie rozumiem ludzi, którzy się na takie życie decydowali.
Oprócz tych trzech możliwości, jakie stały przed Żydami polskimi, była jeszcze taka jedna możliwość, to znaczy droga tam i z powrotem. To właśnie pojawia się ten wątek w rozmowach z tym pokoleniem chyba najmłodszym, czyli właśnie osoby, które nie wiedziały o swoim pochodzeniu i kiedy odkrywają, interesują się nie tylko pochodzeniem, ale też chcą się zbliżyć i do religii, i do tradycji.
Tak, chcą i robią to tutaj w takiej grupie kolegów. Albo wyjeżdżają do Izraela, ale tam jakoś nie bardzo umieją się zaklimatyzować. Pojechała tam Bogna, jedna z moich najciekawszych rozmówczyń. Została, ale wiem, że miała, że trudno to przechodziła różne okresy. Pojechała Agnieszka i wróciła. Jednak jej nie czuła się tam u siebie, czuła się, czuje się u siebie w Polsce, czuje się tutaj dobrze. No, także różnie to bywa. Bywa tak, że się coś wybiera, ale wraca się z tego.
Czy poprosimy może teraz o przeczytanie fragmentu?
Właśnie akurat o Bognie. Z rozdziału Żydzi z wyboru, rocznik 1972, Bogna, uczennica lat 17. Napisałam kiedyś taki wiersz, nie pamiętam go dokładnie, zaczynał się tak. Kropla po kropli, łącząc się z wiekami, stajemy się Żydami. Chodzi o to, że nasze pokolenie, ja i moi koledzy, dzieci z mieszanych małżeństw, z bardzo zasymilowanych domów, dopiero stajemy się Żydami. Dostaliśmy pewną dziurę, którą zapełniamy i najbardziej do tej dziury pasuje żydostwo. Przy tym musimy je sobie sami stworzyć, bo w domach nie zachowało się literalnie nic, ani świecznika, ani książki. Kropla po kropli, kałuże rozpryskane w snach, biegamy po żydowskich ulicach, kropla po kropli, nie bez zachwytu przesuwamy palec po żydowskim świeczniku. Dla mnie to ważne, że chodzę śladami ich stóp, jestem ogniwem łańcucha, z przeszłości w przyszłość, patrzę na te same drzewa. Kropla po kropli, Chanuka, Purim, Pesach, patrząc na zmartwychwstałego, pytamy, tyś tutaj? Kropla po kropli, jeden kielich podnosimy, a dalej. Kamień za kamieniem i słowa każą nam biec do Baal Shem Tova. Bo właśnie słowa popchnęły mnie do żydostwa. Stałam blisko, ale tym, co mnie ostatecznie pchnęło w tę stronę, były słowa. Antysemickie? Tak, moje wejście w żydostwo było protestem przeciw nietolerancji, opowiedzeniem się za tą właśnie wartością, a nie narodem czy wyznaniem. Bardzo się pilnuję, żeby nie być taką żydówką nacjonalistką. Korczak, zapytany w getcie, co będzie robił po wojnie, odpowiedział, że będzie prowadził sierociniec dla dzieci niemieckich. I to jest dla mnie ideał postawy człowieka.
Dla nas trzech, jeden mikrofon. Teraz będzie wiersz pod tytułem Kobieta. Może ja dodam, że ten spektakl, mam nadzieję, że on kiedyś jeszcze raz przynajmniej zostanie zagrany. Gdyby Państwa to interesowało, muzyka jest moja do tych wierszy, więc... I brzmiało to może lepiej w większych aranżacjach, bo tak to tutaj bardzo skromnie reprezentujemy ten spektakl.
Szukam w myśli warg męskich, by ramion go skuć oplotem, gdy w dusznej bezsenności sekundy wybija szloch. A teraz zaciśnij usta i chłodno twardo mnie potęp. Oto masz moje noce, gołe wyłuskane jak groch. A teraz zaciśnij usta i chłodno twardo mnie potęp. Oto masz moje noce, gołe wyłuskane jak groch. Te dnie chcę głód rozbudzać, ręki cielistym dotykiem. Znam już tę mękę, odczuć tętnic najkrwistszy rdzeń. A teraz odwróć oczy i babą mnie okrzyknij. Oto masz prawd obnażonych, mój desperacki dzień. A teraz odwróć oczy i babą mnie okrzyknij. Oto masz prawd obnażonych, mój desperacki dzień. spotkany przechodni wzrok. Serce rozsadza jak drożdże, blady dzienny półksiężyc. Przekleństwa mego strzegu, zrozum, że to jest zew. Dzieci czerwone rodzić, oto jest moja świętość i oto jest mój grzech. Zrozum, że to jest zew. Dzieci czerwone rodzić, oto jest moja świętość i oto jest mój grzech. Oto jest moja świętość i oto jest mój grzech. Oto jest moja świętość i oto jest mój grzech.
Chciałbym panią zapytać o z kolei o relacje Żydów z, a właściwie tożsamości, powiedzmy, między tożsamością żydowską a katolicyzmem. Jedna z pierwszych pani rozmówczyń z ostatniej części książki wyznaje, że jest katoliczką. W jaki sposób można pogodzić te dwa porządki?
Nie wiem, nie pamiętam tego, która to jest.
To znaczy, ona jest, to jest pierwsza rozmówczyni z tego pokolenia z lat 70. I ona chyba po prostu pochodzi z takiej rodziny mieszanej i przed nią właśnie rodzice ukrywali chyba pochodzenie. No to sprawdźmy. Może to właśnie była Bogna, ale nie jestem pewien. Zobaczymy zaraz.
Ale Bogna to potrafi wszystko ze wszystkim pogodzić.
Wszystkie porządki.
Ale to jest też właśnie ciekawy, no to już ten motyw się pojawiał. Bardzo skądinąd właśnie ciekawy, że bycie Żydem niekoniecznie musi się wiązać z religią, niekoniecznie musi się wiązać z kulturą, niekoniecznie musi się wiązać nawet z takimi, powiedzmy, z taką obyczajowością codzienną. I paru pani rozmówców właśnie wspomina, że to chodzi po prostu o takie poczucie, właśnie o świadomość. Może to jest właśnie wspólnota losu?
To na pewno jest wspólnota losu, która jest też lękiem przed przyszłymi możliwymi zagrożeniami. Ale ja myślę, że tam nie było takiej sytuacji, żeby pogodzić katolicyzm z religią mojżeszową, bo trudno to sobie wyobrazić. Raczej to jest pogodzenie bycie Polką i bycie Żydówką jednocześnie. To jest normalne, czy to można sobie wyobrazić bez trudu.
No tak, parę razy w książce też się powtarzają słowa chyba Artura Sandauera: Żydem jest nie tylko ten, kto się uważa za Żyda, także ten, kogo inni uważają za Żyda.
Tak, to jest jakby też taki
społeczny wyznacznik. Tak.
Oczywiście, to jest cały wielki problem, bo albo się to ma to poczucie ma się w sobie, albo jest to poczucie bycia trochę innym w nie swojej społeczności, trochę zagrożenia, znaczy tego zagrożenia może nie być, ale można je odczuwać. Myśleć o tym. Tak, nawet tam któraś z osób mówi, że no nie miałam na czym zbudować tego poczucia swojej żydowskości, tak jako dziewczyna, której matka powiedziała, że jest Żydówką, jak miała 15 lat, a powiedziała dlatego, że jej brat wyjeżdżał do Ameryki, gdzie odnalazła ich żydowska rodzina. No już nie mogła nie powiedzieć o tym pochodzeniu, skoro ten brat jechał do tej Ameryki, do tej żydowskiej rodziny tam. No więc wtedy się dowiedziała o tym swoim pochodzeniu. Ale przyjęła to zupełnie normalnie. Mnie się wydaje, że teraz to się przyjmuje bez bólu i że to jest ta wielka zmiana, że to nie jest, jakkolwiek jest to sprawa inności, to nie jest to sprawa cierpienia, ani sprawa poczucia gorszości w sobie, bo kiedyś tak było. To właśnie przyjęcie poczucia gorszości dla siebie w sobie jest rezultatem takiego miękkiego stanowiska wobec antysemityzmu innych, prawda? Ja przyjmuję do wiadomości. Być może oni myślą, pewnie oni myślą, że ja jestem gorsza, więc ja też zaczynam myśleć, że jestem gorsza.
Czy to jest to, co Hanna Kral nazywała czernią, dobrze pamiętam?
Tak, Hanna Kral nazywa to czernią i to bardzo fajne jest u Hanny Kral, dlatego że ona to w różnych okolicznościach wraca do tego tematu. Na przykład pisze o dziewczynce, tej, która tę czerń właśnie jakby odczuwała. Ta dziewczynka stoi w Poznaniu w czasie tych strzałów w PRL-u, kiedy tam robotnicy zastajkowali i strzelano do nich. I dziewczynka mówi do sąsiada, strzelają, do wszystkich strzelają, prawda? I taka zadowolona jest, że do wszystkich, bo ona się nie wyróżnia, do niej też strzelają. Albo też stoi gdzieś w jakiejś solidarnościowej takiej manifestacji czy zebraniu i odbiera to w ten sposób. Ktoś na nią patrzy i nie widzi w tym spojrzeniu ani pogardy, ani właśnie tego poczucia inności, nic. I myśli sobie, no tak, to jest tak, możecie z nami być. Teraz, po tych latach komunizmu, po tych latach wojny, teraz jest takie, ja odbieram ten sygnał, który idzie z tej solidarnościowej, z tego manifestacji jako, możecie z nami być. Nie jesteście inni, nie jesteście gorsi. Więc to się po prostu zmienia w latach.
A czy jest jakaś istotna różnica między czasami, powiedzmy, PRL-u, a właśnie 2016 rokiem? Czy pani rozmówcy zauważają jakąś różnicę między poczuciem właśnie, nie wiem, czy bezpieczeństwa nawet, czy właśnie tego, w jaki sposób są postrzegani przez społeczeństwo takie, no powiedzmy, polskie?
Nie wiem, tego tak wyraźnie tam nie ma, ale wydaje mi się, że o ile w PRL-u nie było problemu równości, ani problemu złego traktowania Żydów, to było wszystko takie trochę sztuczne i przyklepane. Natomiast w 2016 już nie ma sprawy. Może to jest dlatego, że jest tak niewiele Żydów w Polsce, ale nie ma takiej sprawy po prostu. Pewnie, że mogą się zdarzyć jakieś antysemickie wyskoki, ale to nie jest problem społeczny.
Ale ten antysemityzm jest obecny, jakoś tam się niestety czasem słychać, czasem są doniesienia medialne, w których się słyszy, no i to jest wciąż jakby problem. No zwłaszcza niestety chyba w dzisiejszych, no w ostatnich latach, kiedy narastają też, wzrasta liczba ataków na przykład na tle rasistowskim.
Może, ale wydaje mi się, że to nie jest taki problem, jak był kiedyś, że to są pojedyncze jakieś historie. To znaczy zawsze są ludzie, którzy mają potrzebę agresji i ta agresja im skacze, a to na Żyda, a to na Araba, a to na coś. Po prostu mają w sobie potrzebę agresji.
A czy myśli pani właśnie, że z takiego, no bo takie antysemickie demony, Myślę, że są gdzieś tam tkwią głęboko w świadomości różnych narodów, nie tylko polskiego. I właśnie politycy, władza chętnie manipuluje tymi demonami, oczywiście. Podsyca je. No 68 rok chociażby.
Tak, oczywiście, że tak. Mhm.
Czy myśli pani, że teraz na przykład też jest taki czas, że te demony mogłyby jakoś
nie, myślę,
się obudzić?
Nie, to znaczy, że te demony tam śpią w niektórych ludziach, ale nie wydaje mi się, żeby można z tego było zrobić sprawę społeczną, jakiś atak społeczny, nie. No to będą jakieś pojedyncze historie.
Ponieważ mam wrażenie, że państwo by chcieli zadać pytania, to może teraz będzie czas na to, zanim zamkniemy część artystyczną. Także zachęcam teraz do zadania pytania, bo podzielenia się swoimi opiniami. No to słyszę, nie? Aha. Nie, bo myślałam, że to ktoś po prostu miał ochotę zadać pytanie. Nie wiem, Marcin, czy ty masz jeszcze pytania do autorki, bo oczywiście to jest temat rzeka i można by rozmawiać o tym nieskończoność. Myślę, że czas, żeby zamknąć oficjalną część naszego spotkania, będą na pewno jeszcze, będzie chwila na porozmawianie z autorką, na wymienienie się swoimi poglądami, bo możemy się zgadzać bądź nie, ale na pewno warto rozmawiać. Poprosimy jeszcze Jurka o przeczytanie ostatniego fragmentu z książki, z ostatnich wywiadów, a na zakończenie Dominika zamknie nasz wieczór oficjalny. Dziękujemy Państwu bardzo.
Z rozdziału wywiady rok 2016. Hania Olszewska. O tym, że jestem Żydówką, dowiedziałam się mając 16 lat. Nawet się nie zdziwiłam, bo zawsze czułam się jakoś inna. Tylko nie miałam na to etykietki, a teraz już miałam. To było tak. Pewnego dnia moja mama oświadczyła, chcę ci coś powiedzieć, a potem przez godzinę krążyła wokół różnych tematów. A ja myślałam, co ona chce mi powiedzieć, że jestem adoptowana, że jest chora i za rok umrze albo ja? I w końcu spytałam, a może jestem Żydówką? A mama odpowiedziała, tak. Pomyślałam, że chcę mieć kontakt z Żydami. Poznałam na portalu takiego chłopaka, który wciągnął mnie w te żydowskie środowiska. Okazało się, że one w Polsce istnieją i działają. Na początku miałam straszne kompleksy, bo co ze mnie za Żydówka bez religii? W dzieciństwie nie miałam żadnych żydowskich świąt. Czy będę przyjęta jak swoja? Ale potem, gdy poznałam tych ludzi z żydowskich środowisk, okazało się, że oni przeszli tę samą drogę, co ja. Po kilku latach pojechałam do Izraela, do Taglit. To jest taka 10-dniowa wycieczka do Izraela dla osób od 18 do 20 roku życia, zorganizowana przez żydowską agencję Sochnut, po to, aby tym młodym ludziom pokazać, że Izrael jest fajny. Czujcie się dobrze, nie musicie mieć kompleksów, macie swój kraj. Dostaje się jakby legitymizację. Większość uczestników traktuje to po prostu jako wycieczkę, potem odchodzi. Ale ja zostałam i zacząłem chodzić na taki program Miujamin. To jest program dla ludzi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy mają podobne przeżycia. Wszyscy byliśmy w szafie, teraz z niej wychodzimy. Uczymy się być Żydami od nowa. Nie mieliśmy tego w dzieciństwie, widujemy się i wymieniamy doświadczenia i inicjatywy. Wciągnęłam się w to do tego stopnia, że zostałam współkoordynatorką programu.
I na zakończenie jeszcze raz Zuzanna Gilczanka. Waga.
Po czym poznaje się miłość? Czy po tajemnym wzburzeniu, które ogarnia, gdy spotkasz krągłą spadzistość ramienia, słodszą niż inne siedmiokroć? Czy też po strojach skrzydlatych, które haftujesz nicią i w które zaplatasz kwiaty, żeby okazać się piękną i godną płomienia w oku, czy też po wiernym nawyku stopionych ze sobą kroków i zestrojonych oddechów i ręki, która spotyka zawsze gotową rękę, gdy jest spragniona dotyku, albo być może po uldze, z jaką powrócisz z zamętu do twarzy, jak do ojczyzny, do której suną okręty z bardzo dalekiej podróży. Albo być może po tym, że krzykniesz przebity zdradą, zerwiesz się, padniesz z powrotem. Znowu się zerwiesz i krzykniesz i znów ci osłabnie ciało jak gołąb trzepoczący, przeszyty pierzastą strzałą. po czym poznaje się miłość. Złączeni mocnym uściskiem stoją oboje strworzeni, każde tym ciałem zbyt bliskim, i milcząc szukają znaków dwa nieruchome posągi. Dojrzysz pod chmurą płynącą nad wodą, w której dwa pstrągi gonią chmury odbicie, albo noc całą do rana ścigają znak koziorożca, lwa, ryby i barana. Uścisk ich złączył pod chmurą nad wodą, jakimże prawem odbici w strumieniu rwącym ważą powoli tę sprawę. Oto są oczy w oczach, oto na ustach oczy i oto usta w ustach. Jakże ją poznać, po czym? Czy po tych strojach skrzydlatych, czy po tych strojach skrzydlatych, które haftujesz nicią i w które zaplatasz kwiaty? Jedno zdejmuje znak wagi raz ze strumienia, raz z nieba i mówi z ogromnym smutkiem o tym, że znaku nie trzeba. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim dziękuję pani Rucie Wragier jeszcze raz też od siebie za zaufanie. Książka jest, niedługo będzie w sprzedaży, dystrybucji, tak, w księgarniach. Spotkania w trakcie, jeszcze przed spotkaniem, no przed przyjściem tutaj miałam telefon od mojej znajomej, dyrektorki biblioteki w Legionowie, Ani Czachorowskiej, która nie mogła tu przyjść, ale powiedziała, że oczywiście bardzo chętnie zaprosi panią Rutę do siebie, do biblioteki, bo tam będzie dużo też audiencja. Także bardzo dziękuję, bardzo było nam miło. Dziękuję bardzo Dominice Świątek, która przepięknie zaśpiewała Glinczankę, i to jakby ja jeszcze na nowo te wiersze usłyszałam, tak, jakby, bo to dziękuję ci bardzo. Nie wiem, czy mogę, bo nie przedstawiłaś, mężowi też dziękujemy za akompaniament. Miałam nie mówić, więc muszę, dziękujemy. Bardzo dziękuję Marcinowi Orlińskiemu za przygotowanie fantastycznych pytań. Oczywiście będzie cały czas niedosyt, no ale tak to jest na takich spotkaniach. Dziękuję bardzo Jurkowi Łazewskiemu, który po raz kolejny czyta podczas moich spotkań i robi to oczywiście jak zwykle genialnie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za przybycie i to do rozmów. Tak, zapraszamy. Dziękuję.